będę czytał Boże Słowo. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze serca przed Panem, aby usłyszeć to, co Bóg dziś pragnie do nas powiedzieć. Abyśmy mogli przyjąć i abyśmy mogli nie tylko zrozumieć, ale urzeczywistnić, abyśmy mogli wprowadzić w życie Jego żywe Słowo. Ilu z was wierzy, że Boże Słowo jest żywe i skuteczne? Żywe, które porusza nasze serca, które porusza nasze życie. Boże Słowo daje nam życie. Boże Słowo nam objawia Boga. Boże Słowo nam objawia Jezusa. Boże Słowo wskazuje nam na Ducha Świętego. I kiedy czytamy, kiedy otwieramy, kiedy zaczynamy widzieć w ten sposób duchowy, jak życie wypływa z tej księgi, jak wypływa do naszych serc Boże Słowo, które zmienia nas, które nas kształtuje, które nas formuje, zaczynamy przyjmować Boże myśli. To jest mój temat. Boże myśli, część druga. Jeśli ktoś nie był w stanie przesłuchać pierwszej części, to obecnie mamy taką piękną możliwość dzięki przychylności Tomka, że nagrywamy wideo. Nagrywamy nasze kazania wideo, które są umieszczane na naszym fanpage'u, czy to na naszej stronie internetowej. Można odsłuchać to, co Bóg mówił do nas tydzień temu. Byliśmy poruszeni Jego Słowem. I wierzę, że i dziś będzie mówił do naszego życia. Wierzę, że będzie dzisiaj także kształtował nas sposób myślenia, abyśmy mogli przyjąć Boże myśli i żyć tym, co Bóg obiecał dla każdego z nas. Bazuję na jednym wierszu, nigdy wcześniej nie głosiłem kazania na ten temat, Księga Jeremiasza 29:11. Przeczytam go jeszcze raz. Czytaliśmy go tydzień temu. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Skupiłem całą moją uwagę tydzień temu na tych słowach. To było moje główne przesłanie. A dziś chciałbym dorzucić jeszcze jeden werset Nowego Testamentu. Znany werset, Jan 10:10. Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem. Kto to mówi? Powiedzcie mi. Jezus, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Diabeł przychodzi, aby niszczyć. Ale ja, mówi Jezus, ja, Jego myśli, Jezus mówi, przyszedłem, aby owce moje, aby mój lud, aby moje dzieci, aby mój Kościół miały życie i to życie w obfitości. Jak dobrze, że zachowana jest w tym przesłaniu prawidłowa kolejność. Jak dobrze. Zastanawialiście się nad kolejnością tego wersetu? Jak to zostało zapisane? Bo gdy czytamy, to rozmyślamy nad Słowem. I kiedy czytam taki werset, zaczynam nad nim rozmyślać. I cieszę się, że jest zachowana prawidłowa kolejność. Bo to jest ważne. Pan Jezus nie powiedział, przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Ale diabeł przychodzi, aby to niszczyć. Powiedział tak Pan Jezus? Nie, absolutnie nie. No. Powiedział, diabeł przychodzi, aby kraść, niszczyć, wytracać, ale ja przyszedłem, aby dać życie i to życie w obfitości. Może diabeł niszczy, może dewastuje, ale ja przyszedłem, mówi Jezus, oto moje myśli do was. Ja przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. Jadąc na wypoczynek, na wakacjach mamy wielu ludzi, pojechali, zostawili swoje domy. Jakiż to wyjazd na wakacje, jeśli by wyjeżdżali tak? Ja jadę na wakacje, ale złodzieje przychodzą, aby kraść. Rozumiecie? Jedziesz na wakacje, jesteś na wczasach i tam siedzisz cały czas i myślisz, że złodzieje przychodzą i okradają ci mieszkanie. Okradają twój dom. Jakie to życie? Jakie to wakacje? Lepiej nie wyjeżdżać, nieprawdaż? Ale my możemy powiedzieć inaczej. Złodzieje przychodzą, aby kraść i okradać nasze mieszkania, ale my wyjeżdżamy na wakacje i będziemy się cieszyć wakacjami. Nie rozumiecie. Rozumiecie, o czym mówię? Rozumiecie, o czym mówię? Złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć, ale Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby dać życie i to życie w obfitości. Ja wiem, jakie myśli mam o was. Mówi Pan, jest niedola, jest różnego rodzaju bezsilność i bezradność świata dzisiaj wokół nas. Ale Pan mówi, ja mam myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. O, najadą na nas ci wszyscy emigranci, uchodźcy i zniszczą Europę. I ludzie żyją w takim strachu. Żyją w takiej ludzkiej bezradności. Ale my możemy powiedzieć, diabeł przychodzi, aby niszczyć, kraść i wytracać, ale Pan przyszedł, aby dać nam życie. I On ma myśli o przyszłości, aby natchnąć nas nadzieją, Kościele. Bóg zawsze myśli o tobie dobrze. Chce dla ciebie tego, co dobre. Ba, powiem dalej, chce tego, co najlepsze. Taki jest Bóg. Bóg pragnie, abyśmy bardzo Mu zaufali, abyśmy uwierzyli, że jest dobry, że jest miłością i że pragnie nam pomóc w każdej sytuacji w naszym życiu. I On także pragnie, to jest moje przesłanie dzisiaj, On także pragnie, aby nasza wiara, nasz poziom zaufania do Niego wzrastał każdego dnia. Amen. Aby nasze zaufanie do Boga wzrastało każdego dnia. Nie wiem, ile dni już jesteś osobą wierzącą. 20 lat? Dzisiaj może twoje zaufanie i twoja wiara wzrastać. Wzrastać do Pana. To nie jest to, że już osiągnąłeś wszystko. Nasze poznanie szczątkowe. Nasze zrozumienie szczątkowe. My ciągle potrzebujemy wzrastać i rozwijać się. I Bóg rozwija naszą wiarę poprzez przeprowadzanie nas przez takich 6 poziomów. I o tym będę mówił. Dzisiaj o 3 i kiedyś tam znowu o 3. Aby was zachęcić, aby was zainspirować. O tym będzie moje nauczanie. Przeczytajmy Mateusza 9:29. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech się wam stanie według waszej wiary. Pan Jezus dotknął oczu niewidomych i powiedział, niech się stanie według waszej wiary. Tak powiedział? Niech się stanie według waszej wiary. Czy ma to jakieś dla nas znaczenie? Zinterpretowałbym to tak. Bóg mówi, to ty wybierasz, jak bardzo chcę ci błogosławić. To ty wierzysz, a ja czynię. Wierzysz, a ja błogosławię. Niech się stanie według wiary twojej i mojej. Wiara jest jak mięśnie, które rosną. Powiększają się w miarę ich używania. Mogą się wzmacniać lub zanikać. Obserwuję to, patrząc na moją już 86-letnią mamę, która się nie rusza, która jest słaba, która leży. Wszystkie mięśnie jej zaniknęły. Mięśnie zanikają, nóg, rąk, jeśli ich nie używamy. Patrzę i tak zwisa jej sama skóra. W zależności, jak używamy naszą wiarę, tak ona się wzmacnia. Bóg prowadzi nas przez życie, abyśmy mogli używać wiary, aby ten mięsień wiary mógł się powiększać, aby był silniejszy. Tak jak te fizyczne mięśnie, jeśli pracują, jeśli wykonują różne fizyczne czynności, jeśli je ćwiczymy, są silniejsze, jeśli ich nie używamy, znikają. Tak jest z wiarą. Jeśli chrześcijanin przestanie używać wiary, zaczyna ona znikać. Przestajesz wierzyć. Ciągle widzisz bezradność. Już nie pamiętasz Bożych myśli, jakie ma o tobie. Już nie myślisz o tym, co Bóg powiedział odnośnie twojego życia. Ktoś powiedział tak. Jeśli wierzysz w Ewangelię, którą lubisz i odrzucasz to, czego nie lubisz, to nie wierzysz w Ewangelię, ale w samego siebie. Jeśli wierzysz w Ewangelię, którą lubisz, czyli wierzysz w to, co lubisz, co ci pasuje i odrzucasz to, czego nie lubisz, bo coś wymaga od ciebie postawy, wiary, to nie wierzysz w Ewangelię, ale w samego siebie. Marek 9:23 brzmi tak. Jezus powiedział mu, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Dodam, że autorem tych słów jest Król Pan Jezus Chrystus. Jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jak Bóg rozwija nas w wierze? Jak możemy wzrastać w wierze? Jeśli to zrozumiemy, to takie mam przekonanie, tak odczuwam w moim sercu. Wejdziemy w te poziomy rozwoju naszej wiary, skorzystamy z Jego pomocy i wtedy będziemy oglądać skutki wiary w naszym życiu. Bo jeśli moja wiara jest żywa, jeśli zaufałem Bogu z całego mojego serca, to skutki tego zaufania powinienem oglądać. 6 takich stopni, 6 poziomów, przez które przechodzimy. Ja nie jestem fanem gier komputerowych. Nigdy nie grałem, nigdy nie gram, ale wiem, że aby wygrać, trzeba przejść przez różne poziomy. Kto mi pomoże? Tak jest? Przechodzi się przez poziomy w grach komputerowych? No nie chcecie się przyznać, że gracie. Rozumiem. Ale tak jest. Są to takie stopnie, aby dojść do miejsca zwycięstwa. I tak jest w naszym duchowym życiu. Życie z Bogiem to relacje, rozwój, droga, którą idziemy razem z Nim, ręka w rękę na co dzień. I na tej drodze wzrastamy w wierze, odkrywamy, poznajemy i doświadczamy Bożą dobroć. A więc odkrywamy, poznajemy i doświadczamy Bożą dobroć. Jego przychylność, Jego łaskę. Jak wiele błogosławieństw przygotował dla nas. Jeśli chcemy wzrastać w wierze, aby doświadczyć Bożych obietnic, to jest ważne, powinienem dbać o moje duchowe życie. O mój rozwój wierze. Jeśli tego pragnę, powinienem zrozumieć, że te poziomy mojego wzrostu są bardzo potrzebne dla mojego rozwoju. Jakieś to poziomy? O jakichś to poziomach pastor mówi? Co on tutaj nam wymyślił? A więc przyjrzyjmy się. Poziom pierwszy. Bóg pokazuje plan, jaki ma dla naszego życia. To jest poziom pierwszy. Jeśli nie odkryłem Bożego planu, to nie mam celu. Po prostu idę na przetrwanie. Na życie z dnia na dzień. Siedzę i odkrywam, jak czas szybko leci. Złapaliście się już na to? Że macie takie momenty? Pijecie sobie kawę, siedzicie w fotelu i nagle odkrywasz, że życie umyka. Ja tak miałem w tym tygodniu. Sprawdzałem pewne moje ubezpieczenia, jakie mam. Przysłali mi pismo, że z OFE moje środki zostały przekazane do ZUS-u z PZU, a więc poleciałem do PZU, co takiego oni wymyślili, że jakieś środki mi zabrali. Ale w tym liście jeszcze coś gorszego było napisane. Wszedł pan wiek emerytalny, pozostało 10 lat. Aż mnie wstrząsnęło. O Panie, życie leci. Szybko mija. Szybko ucieka. Miałeś takie momenty, kiedy usiadłeś do fotelu i popatrzyłeś przed siebie, zamknąłeś oczy i pomyślałeś sobie, o, jak życie szybko przemija. A więc możesz żyć idąc na przeterwanie, ale możesz także odkryć Boży plan dla swojego życia. I kiedy odkrywamy Boży plan dla naszego życia, pierwsza rzecz, która znika, to lęk, że za niedługo wszystko się skończy. Bo kiedy odkrywamy Boży plan dla naszego życia, to odkrywamy prawdę, że nic nigdy się nie kończy. Amen? Że nikt nigdy się nie kończy. Że życie z Bogiem jest wiecznym życiem. Najpiękniejsza rzecz, jaka może się nam przydarzyć, to odkryć Boży plan dla człowieka. Jestem tu na ziemi w tym czasie, bo Bóg ma plan związany z moim i twoim życiem. To nie przypadek, to nie jakiś akcydent, tak po angielsku się mówi. To nie tylko przeżycie kilkudziesięciu lat, ale zrealizowanie planu Bożej wizji na moje życie. Aleluja. Coś pięknego. Efezjan, pierwszy rozdział, czytam od trzeciego wiersza. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Poznajemy plan, tak? Oto Boży plan. On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym, w umiłowanym. Aby zrozumieć sens życia, musimy odkryć Boży plan. Jaki? W Chrystusie obdarzył nas szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym błogosławieństwie nieba. On wybrał nas, byśmy byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Co zrobił? Przeznaczył nas, abyśmy stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. Oto plan, oto cel dla naszego życia. I taki plan Bóg ma dla każdego człowieka. Ma piękne myśli o nas, o pokoju, nie o niedoli, o błogosławieństwie, nie o przekleństwie, nie o udręce. On pragnie w naszym życiu uczynić daleko więcej, niż sam jestem w stanie sobie wymyślić czy zaplanować. Bo Efezjan 3:20 mówi, temu zaś, który według mocy działającej w nas, który może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Amen. Odkrywam plan, pierwszy poziom. Odkrywam Boży plan dla mojego życia. Odkrywam, że Bóg ma coś dobrego, wielkiego dla mnie. Że moje życie nie jest po to, by przetrwać, by przeżyć, by przez nie tylko przejść, ale Bóg pragnie w moim życiu uczynić coś pięknego, coś niesamowitego. On chce, abym zrozumiał, co to znaczy chodzić w Jego świętości, prowadzić życie, które się Mu podoba i żyć w Jego miłości. Kiedy to odkryję, staję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Poziom drugi. Moja decyzja. Wchodzę w to. Moja decyzja, wchodzę w to. Święty Augustyn powiedział tak. Bardzo mi się to podoba. Nie ma większego romansu niż zakochać się w Bogu. Największą przygodą jest Go szukać. Największym ludzkim osiągnięciem znaleźć Go. Piękne? Nie ma większego romansu niż zakochać się w Bogu. Może już odkryłem, jaki jest plan dla mojego życia. Więc czas na drugi poziom. Wchodzę w to. To decyzja. To świadome postanowienie. Tak, Boże, pragnę tego, co jest Twoim planem, Twoją wolą dla mnie. Wchodzę w to, Panie. Może potrzebujesz decyzji, aby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To jest decyzja. To jest decyzja. tym kościele zapraszamy do podjęcia takiej decyzji, aby oddać życie, swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to jest decyzja. Ja taką decyzję musiałem podjąć 36 lat temu. Musiałem podjąć tą decyzję, bo nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie ta decyzja. Może to decyzja, aby zawrzeć z Bogiem przymierze poprzez chrzest. To decyzja chrztu wiary w wieku dorosłym, o którym mówi Biblia. Zawarcia przymierza z Bogiem. A może czas się zaangażować. Podjąć decyzję, że chcę się zaangażować. Jest miejsce dla każdego w dziele Królestwa Bożego, w byciu aktywnym. To są decyzje. A może widzisz swoje życie i twoją wiarę jak coś wątłego, słabego. Coś, czego nie używasz. I odkrywasz, że Bóg ma plan dla ciebie. Że ma myśli o tym, co dobre. Że pragnie napełnić twoje życie pokojem. Pragnie uzdrowić twoje choroby. Ciała i duszy. Trzeba po prostu stanąć w wierze i zaufać Mu. Podjąć decyzję. Tak, Panie, wchodzę w to. Chcę to mieć. Może zbyt długo polegałem na samym sobie. Czas zacząć wierzyć, że Bóg ma daleko więcej dla mnie, niż ja jestem sobie sam zaplanować, stworzyć, wymyśleć czy wypracować. Bóg ma daleko więcej. Corrie ten Boom, autorka Bezpiecznej kryjówki, która uratowała wielu Żydów, powiedziała: liczy się nie moja zdolność, lecz moja odpowiedź na Bożą zdolność. Liczy się nie moja zdolność, to co ja potrafię, to co ja umiem. To nie moje siły, lecz moja odpowiedzialność na Bożą zdolność, na to co Bóg może, na to co On może. Charles Spurgeon, wielki kaznodzieja tamtego wieku z Londynu, powiedział: chrześcijaninie, twój Pan jest bardzo zazdrosny o twoją miłość i zaufanie. Nie możesz cierpieć, że wybierasz kogoś innego lub coś innego niż Jego. On chce, abyśmy Go wybrali. On chce, abyśmy Go pokochali. On chce mieć nas dla siebie. Nieprawdaż? Jeśli patrzymy na ten obraz oblubieńca i oblubienicy, no to oblubieniec chce, aby jego oblubienica, wybranka była jego. Byli razem, aby darzyła go miłością, którą on także ją darzy. Nasze wybory, nasze decyzje muszą być zgodne z jego planem, z jego wolą. I muszę podjąć tą decyzję. Bez podjęcia decyzji nie pójdziemy dalej. To jest kwestia wyboru. Jakub 1, od 6 do 8. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma, dlatego że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Wątpiący człowiek podobny jest do fali morskiej, która jest przemieszczana wiatrem w różne strony. I ten fragment mówi nam, że nie powinien on oczekiwać, że cokolwiek się wydarzy dobrego w jego życiu. Będzie mógł jedynie liczyć na zbieg okoliczności, na przypadek. W 8 wersecie w innym tłumaczeniu jest powiedziane: jeśli bowiem jest wewnętrznie rozdarty, a jego postawa jest chwiejna. Nasza decyzja musi być tak. Tak, Panie, dokonuję tego wyboru. Idę za Tobą. I trzeci poziom, na koniec. Na trzecim poziomie mierzymy się z opóźnieniami. Są chwile oczekiwania. Wyjaśnię. Chodzi o chwile i momenty w naszym życiu, kiedy nie nadchodzi jeszcze to, na co czekamy. Kiedy nie ma jeszcze tego, o co się modlimy. A więc zrozumieliśmy Boży plan, Znamy Boże myśli, jakie ma do nas. Wiemy, że ma myśli o pokoju, o radości, o nadziei, nie o przekleństwie, nie o udręce. Wiemy, że daje życie i to życie w obfitości. I teraz modlę się i czekam. Kiedy nie ma jeszcze tego, co ma być, gdy się modlę, wchodzę w taki obszar pokuszenia, aby zrobić sobie objazd, aby przyspieszyć. Stoję w korku i pani z GPS podpowiada, że jest objazd. Można ominąć czas, ten czas czekania. Nie mówi mi, jaka tam jest droga, ile tam jest dziur, jak tam jest wąsko, ale mówi, że jest droga objazdu, że można objechać ten korek, tak? Można go ominąć i wyjechać poza nim. A więc mamy takie tendencje w życiu, aby iść na skróty. I to jest czasami bardzo pomocne. To nam pomaga, ale nie w Bożym Królestwie. Halo? Ale nie w Bożym Królestwie. W życiu w wierze nie ma objazdów i skrótów. Nie ma. Bo gdy sobie na to pozwalamy, dochodzi do dokonywania złych wyborów, błędnych decyzji. Tak sobie to wyobraziłem. Jesteśmy w Bożej poczekalni. Siedzieliście kiedyś w poczekalni? Czekając na swój moment? W poczekalni na lotnisku. W poczekalni u lekarza. W poczekalni w urzędzie miasta. Czekamy na ten odpowiedni moment, aby sprawę załatwić. I gdy, oczywiście możemy iść na skróty. Możemy iść prywatnie do lekarza, tak? Trzeba za to zapłacić. To nas będzie kosztowało. Oczywiście możemy sobie kupić samolot i nie czekać na lotnisku, aby wystartować. Możemy sami nim latać. Możemy. Są drogi na skróty, są objazdy. Ale generalnie jesteśmy skazani na to, by czekać. Oczekujemy cierpliwie. Tak samo jest w Bożym Królestwie. Oczekujemy cierpliwie, aż Bóg zadziała. Wiara jest związana z cierpliwością. Najlepiej przeciwstawiamy się błędom i unikamy pomyłek, gdy promujemy w naszym życiu Boże plany, trzymamy się Bożej myśli i trzymamy się słowa prawdy. Rzymian 15:4 brzmi tak. To, co od dawna zawarte jest w Piśmie, zostało zapisane również ze względu na nas, abyśmy ucząc się cierpliwości i czerpiąc zachętę z Pisma, wzmacniali nadzieję na przyszłość. Amen? Mamy lekcję? Mamy poziom? Mamy test naszej wiary? Jesteśmy w miejscu, w którym nasza wiara działa, Bóg ją wzmacnia, karmimy ją Bożym Słowem, ale jesteśmy w Bożej poczekalni. Czekamy. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, ten sam 4 werset, abyście dzięki wytrwałości i pociesze, którą Bóg nam daje w tym czasie i źródłem są Pisma, trwali w nadziei. Boży plan, Boże myśli o nas są the best, są najlepsze. Chyba taka piosenka jest. Twoje myśli są najlepsze. Mateo ją śpiewał. Bóg miał plan dla Abrahama. On wszystko ułożył doskonale. Pięknie to Bóg poukładał. Te puzzle były poukładane i Abraham miał stać się ojcem wielu narodów, tak? Bóg powiedział mu, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie albo jak ziarenka piasku na plaży morza. Bóg miał plan. Ale Abraham ze swoją żoną Sarą postanowili ułożyć sobie to inaczej. Byli niecierpliwi. Nie wymyślam nic. Zgadzacie się ze mną? Byli niecierpliwi w Bożej poczekalni. Sara przyprowadziła do Abrahama Hagar i namawiała męża, aby poszedł na skróty.
aby zrobił sobie objazd. No popatrz się, Bóg ci obiecał. Bóg powiedział, że ci da. A ty siedzisz w tej poczekalni, ani dziecka nie ma, ani potomstwa nie ma. Musimy coś z tym zrobić. I diabeł przychodzi w takich momentach do naszego życia, który podważa Boże myśli, podważa to, co Bóg powiedział, podważa myśli o pokoju i nadziei, podważa myśli o uzdrowieniu i mówi nam, musisz coś z tym zrobić.
I zrobił sobie objazd, bo czekanie w poczekalni wywołało niecierpliwość. I Abraham współżył z Hagar, ze służącą, z niewolnicą. Urodził się Ismael. Hagar zaczęła pogardzać Sarą, czytamy w Bożym Słowie, żoną Abrahama. A wpływ rodu Ismaela na świat to problem dzisiejszych uchodźców i emigrantów. Do dzisiaj wpływ rodu Ismaela na świat jest ogromny. To błąd skrótu, objazdu. Weźmy z tego lekcję. Kościele, uczmy się na błędach innych. Uczmy się na błędach innych. To dzisiaj tak wielu ludzi musi uciekać przed islamskimi ekstremistami. To klasyczny biblijny przykład braku cierpliwości. A wzroście wiary, cierpliwość i czekanie na wypełnienie się Bożej obietnicy odgrywa kluczową rolę. I na koniec. Księga Habakuka 2:3. Bo wszystko, co tu teraz widzisz, stanie się w wyznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to, bo przyjdzie na pewno. Zdarzy się niechybnie. Biblia Nowe Przymierze, to tłumaczenie najnowsze, mówi tak. Gdyż widzenie, objawienie, ten plan wciąż czeka na czas wyznaczony. Czy wiecie, że jest Boży zegar? Tu mamy nasz zegar, który tutaj tyka, ale jest Boży zegar. Lecz wypełni się, nie zawiedzie. Choćby się spóźniło, nie przestawaj czekać. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdy spełni się na pewno i niezwłocznie. A więc podsumowując, Tozer powiedział, wszystko we wszechświecie jest dobre, gdy odpowiada naturze Boga, a złe, gdy nie jest z Nim zgodne. Boże myśli o nas, o Tobie i o mnie. To, że Bóg w Jezusie daje nam swoją obfitość. Tak, diabeł przychodzi kraść, niszczyć. Ale ja, mówi Pan, ale ja przyszedłem dać życie. I powtórzę to, co mówiłem na początku. Nie jest zapisane, Pan Jezus nie powiedział, ja przyszedłem dać życie. Ale diabeł przychodzi, aby to niszczyć. Nie, Pan Jezus tak nie powiedział. Czytajmy ze zrozumieniem Boże Słowo. Pan Jezus powiedział, diabeł przychodzi i niszczy. Tak, on robi wiele zła. Ale ja przyszedłem do waszego życia. Powstańmy. Ale ja przyszedłem do waszego życia. Ja przyszedłem do waszego życia, aby wasze życie miało moją obfitość, aby moje myśli były myślami waszymi, aby moje myśli dotyczące waszego życia, mówiące o pokoju, o miłości, o nadziei, były waszymi myślami, a wtedy wszystko będzie się układało dobrze. Nie wiem, na którym poziomie dziś jesteś. Następnym razem dodam 3 następne poziomy. Podzielę się tymi 3 następnymi, a ostatnim jest punkt zwycięstwa. Jest punkt kulminacyjny. Jest ten szczyt, na który wejdziemy i będziemy oglądać Bożą chwałę. Nie wiem, może jesteś w miejscu, gdzie trzeba odkryć Boży plan, jaki Bóg ma dla ciebie, jakie myśli ma o tobie. Nie wiem, może potrzeba podjąć decyzję.
Może jesteś na drugim poziomie, gdzie trzeba powiedzieć: tak, podejmuję decyzję i przyjmuję do mojego życia to, co Bóg zaplanował dla mnie. A może dzisiaj jesteś w poczekalni Bożej. Może dzisiaj czekasz, aż się spełni to, co Bóg obiecał. I może jeszcze tego nie widzisz. To nie słuchaj diabła, który ci mówi: jest droga na skróty, możesz obejść to. Nie musisz stać w tym korku. Nie słuchaj diabła. Bo on cię wprowadzi w pole. Może przyjdzie ci zapłacić cenę. Panie nasz, pomódlmy się. Panie nasz, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje obietnice. Dziękujemy Ci, Panie, że to, co jest zawarte od dawna w Piśmie, zostało zapisane również ze względu na nas, abyśmy, ucząc się cierpliwości i czerpiąc zachętę z Pisma, wzmacniali nadzieję na przyszłość. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo jest żywe. Dziękujemy Ci, że w Nim jest życie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy przeżywać to, co Ty powiedziałeś. Panie, i dzięki wytrwałości i pocieszeniu, które otrzymujemy, których źródłem są Pisma, Twoje Słowo. Pomóż nam trwać w nadziei, Panie. Pomóż nam trwać w wytrwałości. Pomóż nam, Panie, rozwijać naszą wiarę, abyśmy według naszej wiary oglądali to, co Ty obiecałeś dla naszego życia. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Halleluja. Dziękujemy Ci także, że wszystko we wszechświecie jest dobre, gdy odpowiada naturze Boga. A złe, gdy nie jest z nią zgodne. Panie, my wybieramy to, co dobre, bo Ty jesteś dobry. Bo Ty jesteś dobry, Boże nasz. Bo Ty jesteś dobry. Jeśli chcesz powiedzieć: Panie, ja chcę dokonywać tych dobrych wyborów, podnieś swoją rękę. Chcę iść według Twojego planu. Zamknijmy nasze oczy. Nie musimy patrzeć, kto podniósł rękę, a kto nie podniósł ręki. Panie, tak dziękuję Ci, że możemy podnieść nasze dłonie. I możemy powiedzieć: Panie, chcemy dokonywać dobrych wyborów. Panie, chcemy iść za Twoimi myślami. Panie, chcemy słuchać tego, co Ty mówisz. Nie to, co mówi świat, nie to, co mówią ludzie, nie to, co mówią okoliczności. Panie, ja Ci dziękuję za to. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Twoje drogi najlepsze są. Panie, ja Ci dziękuję za to, że warto czekać, że warto rozwijać, Panie, rozniecać, pogłębiać się naszą wiarę, aby przyjmować od Ciebie to, co Ty masz w planach dla każdego z nas. Panie, niech w tym tygodniu, który jest przed nami, to, co dobre, to, co doskonałe, to, co napełnione jest, natchnione nadzieją, niech wypełnia nasze życie. A Tobie niech będzie chwała. W Jezusie Chrystusie. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Bogu chwałę oddajemy. Bogu, dobremu Bogu oddajemy chwałę. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.